Wiele australijskich klubów uważa się za filary społeczeństwa. Jednak te największe i najbogatsze, które czerpią zyski z tzw. maszyn pokerowych, wydają miliony dolarów nie na lokalną społeczność, ale na intratne płace dla własnych kadr menedżerskich. W specjalnym dochodzeniu SBS uzyskało dane finansowe o klubach mieszczących się w jednym z najbardziej ubogich i zróżnicowanych regionów Australii. To właśnie tam szerzy się plaga nałogu hazardowego. 20-letni robotnik budowlany Hassan J. Baer zdecydował opowiedzieć o swoich smutnych doświadczeniach. Jest to opowieść o niszczącym uzależnieniu od maszyn pokerowych, z którym walczy od 12 miesięcy. Zarabiam około 50 tysięcy dolarów rocznie, a jednak niemalże każdego dnia wrzucałem do maszyny. Goniłem za marzeniem o wygranej, która nigdy się nie zdarzyła. Hassan J. Baer mieszka w Bankstown, w południowo-zachodniej dzielnicy Sydney. To właśnie tam legalnie zarejestrowane kluby zarabiają kolosalne pieniądze na maszynach pokerowych. Biorąc pod uwagę 10 najbardziej dochodowych klubów w Nowej Południowej Walii, których zyski głównie oparte są na dochodach z maszyn pokerowych, wszystkie, za wyjątkiem jednego, znajdują się właśnie w zachodniej lub południowo-zachodniej części Sydney. Cały czas chcesz czuć się bogatym, ale tak naprawdę idziesz do pracy następnego dnia z pustym portfelem. Dochodzi do tego, że bierzesz pożyczki gotówkowe, pożyczki na jeden dzień, 500 dolców tu, 1000 tam. Ci, którzy jeszcze nie wyszli z nałogu, mniej chętniej mówią o tym publicznie. Taką osobą jest włoska imigrantka Anna, której głos celowo zmieniliśmy dla zachowania anonimowości. To bardzo monotonne, wciąż jestem uzależniona. Starałam się z tym walczyć, żeby się po prostu przełamać. Czasami jestem silna, czasami jestem słaba. Kluby, na terenie których dochodzi do wyniszczających nałogów, sprzedają swój wizerunek instytucji, które mają znaczący wkład w życie ich społeczności. Teraz po raz pierwszy SBS uzyskało ekskluzywne dane, które ewidentnie pokazują, gdzie zarobione na hazardzie pieniądze są wydawane. Większość z nich idzie na wysokie pensje najwyższej kadry menedżerskiej i dyrektorskiej. To właśnie zyski z gier pokerowych przed opodatkowaniem lub też można to nazwać stratą graczy sprawiły, że Bankstown Sports Club zarobił w minionym roku do minionego sierpnia ponad 84 miliony dolarów, a w ostatnim roku finansowym wydał 1,6 miliona dolarów na wynagrodzenia dla kadry menadżerów. W tym samym okresie klub Cabra Vale Diggers, położony w Fairfield na zachodnich przedmieściach Sydney, w zyskach z maszyn zarobił 75 milionów dolarów, a 5 osób kadry menedżerskiej zarobiło prawie 1,2 miliona dolarów. Pobliski katolicki klub Dooley's Lidcombe zarobił prawie 82 miliony dolarów, a 2,3 miliona wydał na pensję szefostwa klubu. Natomiast klub Fairfield RSO wygenerował z automatów pokerowych 40 milionów dolarów zysku, a jego najwyżej postawieni kierownicy i dyrektorzy zarobili łącznie 2,5 miliona dolarów. Warto dodać, że dzielnica Fairfield jest statystycznie jednym z najbiedniejszych obszarów stanu Nowej Południowej Walii. Dane Australijskiego Biura Statystycznego pokazują, że stopa bezrobocia w tej dzielnicy jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej krajowej. Ponad połowa ludności tej dzielnicy urodziła się za granicą, a 7 z 10 osób mówi w domu językiem innym niż angielski. Liderzy grup etnicznych są zdania, że właśnie imigranci i nowo przybyli do Australii to grupy osób najbardziej podatne na uzależnienia od hazardu. Heshman Shahid jest doradcą Australijskiej Rady Arabskiej. Kiedy przyjeżdżają do Australii, nie potrafią mówić po angielsku, nie mogą znaleźć pracy, są znudzeni siedzeniem w domu i nie robieniem nic. Szef wspólnoty wietnamskiej w Nowej Południowej Walii, Paul Hai Nguyen, mówi, że podobne problemy widać we wietnamskiej grupie etnicznej. Problem związany z hazardem w społeczności wietnamskiej jest dość poważny. Jego wpływ na życie rodzinne jest dotkliwie odczuwalny. Najbardziej dochodowym klubem czerpiącym zyski z maszyn pokerowych jest Mounties Bowling Club. Klub ten szczyci się tym, że utrzymuje boisko Fairfield Council Oval i te miliony dolarów to właśnie jego wsparcie dla lokalnej społeczności. Podobny wizerunek w taki sam sposób sprzedają inne kluby czerpiące zyski z maszyn pokerowych. Tan Ngo był kiedyś radnym Fairfield. Podkreśla, że wpływ klubów na lokalną społeczność to temat bardzo kontrowersyjny. W pewnym sensie są częścią społeczeństwa, ale na wiele innych sposobów są właścicielami tej społeczności. W 2014 roku najwyższa pensja dyrektorska w klubie Fairfield RSO wyniosła prawie 800 tysięcy dolarów. W tym samym czasie klub ten przeznaczył 793 tysiące na dotacje dla lokalnej społeczności. Na przestrzeni 3 lat klub ten co roku wydawał ponad 100 tysięcy dolarów na podróże zagraniczne, tak zwane wycieczki edukacyjne organizowane były na Bali, w Singapurze, w Macau i w Las Vegas. W okresie finansowym 2015-2016 katolicki klub Dulis wydał 4,7 milionów dolarów amerykańskich na konsultantów do spraw projektów przebudowy. W ciągu 3 lat klub ten wysłał swoich pracowników na wycieczki zagraniczne o wartości 300 tysięcy dolarów amerykańskich, w tym były szkolenia w Disney Institute na Florydzie. W odpowiedzi na zebrane przez SBS informacje, wszystkie wcześniej wymienione kluby podkreślały swoje wysiłki w ramach walki z hazardem, a także broniły i uzasadniały potrzebę tak wysokich wydatków. W oświadczeniu dla SBS Anthony Sobb, prezes zarządu klubu Fairfield RSO, przyrównał prowadzenie klubu do prowadzenia biznesu czy też korporacji. W kontekście takich oczekiwań i takiej odpowiedzialności nie uważam za niewłaściwe czy niestosowne odpowiednio wysokie wynagradzanie kadry. Uważam też, że ważne jest, aby miarą korzyści dla społeczności nie była zaledwie wysokość datków, jakie są przekazywane tej społeczności. Podobnie Mark Ray, dyrektor finansowy Chief Financial Officer klubu Dowley's Catholic Club, również bronił wysokości płac menadżerów tego klubu, argumentując, że pensje są współmierne do stawek rynkowych. Prezes klubu Mounties, Greg Pickering, powiedział, że klub jest dumny ze swojego zaangażowania w życie społeczności i że podchodzi do obowiązków związanych z zarządzaniem klubu w sposób profesjonalny i w sposób pełen szacunku. Tang Ngo, który był radnym Fairfield Council w okresie epidemii heroiny, która niemalże całkowicie zniszczyła przedmieścia Cabramaty w latach 90., opłakuje walkę z hazardem, określając ją mianem rażącej porażki. That's probably my biggest regret. Coś, czego najbardziej żałuję, to to, że wygraliśmy wojnę z narkotykami, ale nie wygraliśmy wojny z hazardem. Zdaniem byłego nałogowca, takiego jak Hassan J. Ber, wojnę tą, jeśli naprawdę będziemy tego chcieć, da się wygrać. Nie warto, naprawdę nie warto. Jeśli chcesz wygrać, po prostu na to zapracuj. Jeśli chcesz przegrać, to tam idź, tam na pewno przegrasz. Opracowałam na podstawie materiału Lishi McKenney i Omara Dabag z newsroomu SBS.